Aktualności dnia Radio Maryja. Na antenie witamy panią Zuzannę Kurtykę, wdowie po prezesie IPN-u Januszu Kurtyce. Szczęść Boże, pani Zuzanno.
Szczęść Boże.
Pani Zuzanno, 3 lata od katastrofy smoleńskiej. Wczytywaliśmy się kiedyś w historię pani odwiedzin miejsca katastrofy smoleńskiej, w całej pedagogice wychowania syna do patriotyzmu, w całej pedagogice pamięci o tych, którzy podlegli w Smoleńsku i tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu. Wtedy towarzyszyły pani nadzieje na wyjaśnienie, na przyczynienie się do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Jak pani dziś w ten dzień 3. rocznicy 10 kwietnia spogląda na te 3 lata, czyli 365 dni w 2 latach zwykłych i 1 rok przestępny, czyli 366 dniach. Niewykorzystanych moim zdaniem.
Jeśli chodzi o śledztwo smoleńskie, to rzeczywiście kolejna rocznica jest takim momentem refleksji i zastanowienie się, jak to śledztwo wygląda, jak czego się dowiedzieliśmy, czy dowiedzieliśmy się w ogóle czegokolwiek. I powiem szczerze, że wiem właściwie tyle, co wiedziałam na początku. Tutaj ojciec nawiązał do mojej wizyty w Smoleńsku w 2010 roku, a właściwie 2 wizyt. I ta refleksja, która wtedy towarzyszyła mi, jak patrzyłam na pościnane wierzchołki drzew, jeszcze wtedy nie wycięte tak całkiem przez Rosjan, które układały się w szlak, w którym leciał samolot, to myślałam sobie, mój Boże, oni w ogóle nie byli na ścieżce zejścia na lotnisko. Oni nie mieli szans na tym lotnisku wylądować nawet przez moment. I pytanie, które się nasunęło wtedy, nadal dla mnie pozostaje otwarte, bo ja nadal nie wiem, dlaczego byli źle naprowadzani. I myślę, że razem ze mną nie wie wielu Polaków. I tyle tylko zyskaliśmy, że być może już w tym momencie coraz więcej osób zadaje to pytanie i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że śledztwo smoleńskie jest do tej pory przynajmniej jest farsą, jest antytezą solidnie prowadzonego śledztwa, a z kolei następny wniosek, to, który się nasuwa i który jest przerażający, bo jeżeli tak funkcjonują instytucje państwa polskiego, jeżeli tak funkcjonuje w Polsce prawo, to my żyjemy w kraju bezprawia. My nie ma nas kto bronić, nikt za nami nie stoi. To są takie, ogólnie rzecz biorąc, bardzo smutne refleksje.
No niestety te refleksje towarzyszą pani jako wdowie po świętej pamięci mężu. Te uczucia towarzyszą też tym, którzy pragną prawdy w życiu i chcą uczyć się prawdziwej historii, a nie uczestniczyć w jakichś zdawkowych odpowiedziach kłamstwa historycznego. Pani też zaangażowała się w taką obronę prawdy historycznej, w politykę historyczną tutaj, zwłaszcza w tych relacjach polsko-rosyjskich. Tu nie bez znaczenia dziś rozmawiamy o katastrofie smoleńskiej, rozmawiamy też o zbrodni katyńskiej, ale nie zapominamy o tym do dziś niejasnym dla nas wszystkich spotkaniu 3 dni wcześniej pomiędzy Tuskiem a Putinem. Jak pani ocenia z punktu widzenia osoby, której bliska jest historia, te wszystkie wydarzenia, te znaki?
Historia nas na pewno rozliczy. Historia rozliczy też tych ludzi, którym dano narzędzia sprawowania władzy do ręki, i wyda wyrok. I ten wyrok zawsze jest sprawiedliwy, chociaż czasami trzeba czekać wiele, wiele lat. Jest to też, myślę, ta świadomość, że jednak prędzej czy później pewne fakty zostaną wyjaśnione i ocenione przez następne pokolenia. To jest świadomość, która towarzyszy ludziom władzy i też i to jest świadomość, która ich w pewnym sensie demoralizuje, bo jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, to robi wszystko, żeby to możliwie głęboko schować i za wszelką cenę będzie kłamał do samego końca, żeby się do tego nie przyznać. To jest taki mechanizm, który obserwujemy teraz, jak patrzymy na, jak układa się życie polityczne na tle tragedii smoleńskiej, który wychodzi na światło dzienne, staje się rzeczą, która nam na co dzień towarzyszy, do tego stopnia, że nie sposób się już na to nie natknąć i zdystansować. Prędzej czy później każdy to jakoś na sobie odczuje, a pewne kłamstwa, które słyszymy ciągle i nieustająco, stają się także oczywiste i tak bezczelne, że nie sposób ich już ukryć przed większą częścią świadomie zainteresowanego tym, co się dzieje wokół nas, społeczeństwa. Ja sądzę, że jest rzeczą ogromnie ważną, żebyśmy przy tej każdej rocznicy tragedii w Smoleńsku, których w tym momencie my będziemy oczywiście bardzo pilnować, przynajmniej część rodzin, poczuwając się jakby do obowiązku przypominania, obchodzenia, pilnowania o nich. W tym wszystkim absolutnie nie możemy zapomnieć o mordzie katyńskim, bo właśnie nasi bliscy, cała delegacja leciała do Smoleńska po to, żeby pokazać światu, że Polacy nie zapominają, że Polacy mają swoją godność i o tą godność będą się upominać na forum międzynarodowym. Będą przypominać i o bohaterach, którzy zginęli w Katyniu. I jak sądzę, to stanowiło podstawowy problem, przynajmniej strony rosyjskiej, bo tutaj rozbieżności są ciągle między Polską a Rosją ogromne i one nadal, mimo że zdarzyła się tragedia w Smoleńsku, mimo że świat usłyszał o Katyniu, to te rozbieżności nadal są. Nadal Rosja nie odtajniła swoich dokumentów zakończenia śledztwa rosyjskiego w sprawie Katyniu. Katynia nadal nie ma szans na jakąkolwiek kwerendę polskich historyków w rosyjskich archiwach państwowych. I zarówno prawda o tym, co się stało w Katyniu w 1940 roku, nadal nie została wyjaśniona, jak również to, co się stało w Smoleńsku w 2010 roku, nadal nie zostało wyjaśnione, więc trudno nie zauważać tych punktów wspólnych obu tych ogromnych tragedii narodu polskiego. Ale my jako Polacy, właśnie dlatego, że żeby być Polakami, o tą prawdę musimy się upomnieć, bo człowiek, zarówno jednostka, jak i społeczeństwo ma prawo do znajomości prawdy o sobie samym. I tego nas przede wszystkim uczy polska historia.
Ta polska historia w tych dwóch tragicznych, zbrodniczych wydarzeniach 1940 i 2010 uczy nas tego, czym pani mówi. My Polacy nie pozostajemy bierni w części społeczeństwa, przynajmniej. Państwo prezentujecie Stowarzyszenie Katyń 2010, które to stowarzyszenie upamiętnia te wydarzenia, krzyczy, by o nich nie zapomnieć, by szukać prawdy. Wiem, że na przestrzeni tych ostatnich 3 lat byliście Państwo chociażby w Parlamencie Europejskim, byliście państwo u Ojca Świętego Benedykta XVI. Czy o jakichś jeszcze innych inicjatywach pani mogłaby nam powiedzieć, jednocześnie ukazując owoce i znaczenie tych przynajmniej dwóch wspomnianych przed momentem?
Członkowie stowarzyszenia, można powiedzieć, jeżdżą po całym świecie, spotykając się ze społecznościami, z polską Polonią, gdzie tylko się da, rozmawiając na temat tego, co się stało, czasami nawet wyjaśniając ludziom rzeczy, wydawałoby się dla nas zupełnie banalne, a gdzie indziej nieznane. I taką działalność, właściwie taką pracę u podstaw prowadzimy od początku, nie szczędząc właściwie naszego czasu i zdrowia, i siły. W związku z tym jest w tym momencie, znaczy w tym momencie to już są widoczne skutki tej pracy, jak wszędzie właściwie tam, gdzie znajdują się skupiska Polaków, bo wszędzie tam dzisiaj obchodzona jest trzecia rocznica tragedii smoleńskiej. Społeczności małe, lokalne, czasem większe, wieszają tablice, odsłaniają obeliski, odbywają się uroczystości, odbywają się msze święte. Zresztą nie tylko dzisiaj, ale właściwie nawet w niektórych miejscach co miesiąc. Więc tutaj wydawane są opracowania, wydawane są upamiętniające foldery. W sumie stowarzyszenie też bardzo intensywnie działa na rzecz wszelkich form upamiętnienia pracy ludzi, którzy zginęli, pracy dla Polski. Wydawane są nadal książki. My patronujemy uroczystościom, szczególnie dla mnie ważnym uroczystością związaną z 1 marca, z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w ogóle z upamiętnianiem polskiego podziemia niepodległościowego po 1945 roku. Także to wszystko trwa, to wszystko widać. Czasem to jest niesamowite, jak czasem rozmawia się z ludźmi, spotyka się z ludźmi i widać, że rzucona jakaś myśl staje się takim zarzewiem wybuchu aktywności społecznej. Staje się motywacją do sięgania po książki, po lektury, po zupełnie osoby, które stały jakby z boku obojętne, zmieniają się w oczach. To jesteśmy tego świadkiem. To jest, powiem szczerze, że jest to chyba najważniejsze dla mnie doświadczenie po tej ogromnej tragedii. I jest to też takie doświadczenie, które bardzo wzmacnia. Sprawia, że chce się dalej żyć. Bardzo, bardzo wartościowe przeżycie.
To taka praca u podstaw w obronie prawdy, o pamięć historyczną opartą na prawdzie i oby takich spotkań i takich chwil było jak najwięcej. Chciałbym jeszcze z panią podjąć jeden temat, podzielić się pewnego rodzaju wrażeniem własnym. Czy nie jest, a pani jest w centrum tego, powiedzmy, mojego spostrzeżenia jako jedna z osób, które utraciły najbliższych i jest tak bardzo zaangażowana. I widzieliśmy panią niejednokrotnie zaraz w 2010 w wielu mediach i zmierzam do tego mojego wrażenia. Mam takie wrażenie, że wówczas oczy kamer, pióra dziennikarskie, obiektywy fotoreporterów były zwrócone na wszystkich, którzy ucierpieli wskutek katastrofy smoleńskiej. Niektórzy dziennikarze też byli wzruszeni, płakali. Nagle ten splendor minął i pozostaliście gdzieś z boku, zapomniani. I gdyby to było jeszcze zapomnienie, które zamiast uwagi i was w centrum miałoby służyć prawdzie, to wydaje się, że tamte wydarzenia, tamten splendor był potrzebny tylko i wyłącznie po to, żeby potraktować was w sposób sensacyjny, by wykazać, że interesujemy się, że rzeczywiście to była tragedia, po to, by po prostu zostawić i pójść w inne tematy, w inne sfery życia, czyli pobawić się na jakiś czas wielką tragedią, bo przecież nie sposób przejść obok niej obojętnie. Czy pani nie ma takiego wrażenia, czy zgodzi się z pani z moim odczuciem, moją oceną?
Ale rzeczywiście. Oczywiście, niestety no, 99% świata medialnego na chwilę obecną żywi się sensacją. I tylko to jest ważne, tylko takie wydarzenie jest ważne, które tą sensację generuje. I w 2010 roku po tragedii smoleńsku był taki czas, kiedy akurat to wydarzenie to stanowiło podłoże generowania tej sensacji w mediach, co się przekłada na oglądalność, czy też poczytalność, poczytność gazet efektem w bardzo prosty sposób przekłada się na pieniądze. Skończyła się sensacja, skończyły się cyferki oglądalności, skończyło się zainteresowanie. To jest niestety dramat naszych czasów, nie tylko dziejący się w Polsce, ale również na świecie. Aczkolwiek na świecie jest to troszeczkę inaczej porozkładane, bo tam jednak te struktury kontrolujące demokrację i kontrolujące wiarygodność mediów, sprawdzone przez lata, oparte o stare systemy, starych demokracji, one jednak monitorują to dużo, dużo sprawniej. A u nas właściwie ta rodząca się demokracja została zniszczona w zarodku i teraz to wszystko funkcjonuje trochę jak świat interesów, żeby nie powiedzieć, że interesów mafijnych, w którym funkcjonują również media. No i tak to też dokładnie wyglądało, jeśli chodzi o tragedię w Smoleńsku. Ja zdając sobie sprawę w 100%, jak to wygląda, zdecydowałam się jednak na zabranie głosu z nadzieją, że być może ktoś wysłucha i postara się pomyśleć choć chwilę i zrozumie to, co mówię i wyciągnie z tego jakieś wnioski. Jeżeli coś takiego kiedykolwiek udało mi się zrobić, to warto było, a już na pewno udało mi się zablokować jedną publikację, która była całkowitą mistyfikacją i wielkim kłamstwem, w które próbowano wciągnąć klasztor Paulinów w Częstochowie. I jeżeli tylko to mi się udało zrobić, to warto było zapłacić potem taką, no, powiedzmy sobie, cenę, że nie zawsze osiągałam, występując w tych mediach, to, co chciałam osiągnąć.
Tym bardziej godna czci, szacunku jest praca wszystkich państwa, którzy pracujecie u podstaw w utrzymaniu, w pobudzeniu naszej tożsamości, pamięci narodowej, bo nie jest to, jak widzimy, czynione przy pomocy tych, którzy mają dostęp do dusz, czyli mają dostęp do szerokich gron odbiorców. Ostatnie pytanie. Ktoś by chciał, aby żałoba narodowa po katastrofie smoleńskiej już zakończyła się. Natomiast pytanie rodzi się takie, czy można zakończyć żałobę bez tego spokoju, że wyjaśniłem wszystko, co tyczy się prawdy o tym, jak zginęli, jak do tego doszło. Czy nie jest tak, że żałoba po prostu wciąż trwa i nie powinniśmy kończyć żałoby narodowej bez wyjaśnienia prawdy?
A to pytanie jest ewidentnie dla mnie za trudne. bo ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć z punktu widzenia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety ta tragedia bardzo głęboko dotknęła mnie osobiście i tutaj kryteria mojej własnej, osobistej żałoby są zupełnie inne niż, jak sądzę, innych Polaków. Mogę odpowiadać tylko za siebie, a powiem szczerze, że ja nie mam pojęcia, czy jak i kiedy skończy się moja własna osobista żałoba, bo to jest taki, na chwilę obecną to jest taki stan, którego ja nie znam. Jest to moje pierwsze doświadczenie i ja nie potrafię go zinterpretować. Na pewno nie jest to doświadczenie łatwe, na tyle skomplikowane, że próbowałam nawet pytać się znajomych psychologów, czy sięgać po różnego rodzaju opracowania psychologiczne, ale wniosek z tego niestety wysuwa się smutny, że jestem przypadkiem jakiejś wyjątkowej patologii, bo mój taki stan, który można określić miarem żałoby, zaczyna w tym momencie wskazywać na żałobę permanentną. A dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię tego powiedzieć, nie potrafię też tego opowiedzieć Państwu.
Dziękuję za rozmowę i przepraszam, że też dotknąłem takiego tematu z osobą, która przeżywa wciąż żałobę po osobie bardzo bliskiej, czyli po małżonku świętej pamięci Januszu Kurtyce. Dziękuję Pani Zuzanno za rozmowę.
Dziękuję ja również, dziękuję za pamięć.
Bóg zapłać. Dziś w aktualnościach dnia, w trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej, w 73. rocznicę mordu katyńskiego, rozmawialiśmy z panią Zuzanną Kurtyką.